wicepremier polskiego rządu i prezydent Rzeczypospolitej w Davos w Szwajcarii. Rozpoczął się szczyt tam państw, Światowe Forum, trzeba powiedzieć, ekonomiczne. I będą tam debaty, jak się uważa i jak to jest co roku, w kluczowych tematach dotyczących przyszłości Europy. Forum ma się zakończyć w czwartek. Przyjeżdżają tam, jak niektórzy mówią, piękni i bogaci, ale także ufamy, że i mądrzy, którzy będą rozmawiać o przyszłości regionu Europy i nie tylko. Naszym gościem pierwszym jest pan profesor Witold Modzelewski, ekonomista, wykładowca, także akademicki. Witamy serdecznie, panie profesorze.
Witam serdecznie.
I pana ocena tego typu spotkań. Co roku mówimy, można powiedzieć, to samo, bo co roku podobne delegacje, podobne tematy, chociaż za każdym razem jednak te panele przynoszą pewnie inne rozwiązania. Co oznacza Davos dla świata ekonomii, dla rynków?
Przede wszystkim Davos stał się takim jawnym forum debaty o charakterze wręcz ustrojowym. To znaczy wiemy, że polityka, a od niej przecież najwięcej zależy, ta wielka polityka światowa, ona się dzieje w zaciszy gabinetów. To znaczy i głównie koncentruje się na bieżącej taktyce. A sprawami zasadniczymi, takimi o podstawowym znaczeniu, z reguły zajmują się naukowcy, no ale mój Boże, naukowcy nie mają, czy też dziennikarze, nie mają wpływu na to, co się naprawdę zdarzy. Natomiast Davos stworzyło takie forum. Niektórzy krytykują je, że stało się takim spotkaniem elit. Wiemy, że są protesty tych, którzy podejrzewają o tą skrytą politykę niejawną, która tam się dzieje, ale ma to również pewną zaletę polegającą na ujawnieniu debaty publicznej. Czyli ci, którzy naprawdę rządzą, którzy mają wpływ i dobrze, że tam jesteśmy obecni, dzielą się swoimi poglądami w sposób możliwie najbardziej jawny, jaki można osiągnąć, bo wiemy, że z reguły my się po latach dowiadujemy o rzeczywistych mechanizmach i przyczynach określonych działań, które nas wtedy, kiedy zaistniały, to zaskoczyły. I stąd też ważne jest to, że jest to taki forum, które daje pewne sygnały. One nie są wiążące w żaden sposób. Bo przecież to nie jest żaden traktat międzynarodowy, ani nawet forum negocjacji o charakterze prawno-międzynarodowym. Natomiast tworzy pewną płaszczyznę wymiany poglądów między, po pierwsze, politykami, a światem biznesu, no tym oczywiście obecnym na tego rodzaju konwentyklach, ale także opinią publiczną. Opinia publiczna poznaje myśli polityków, no, którzy są bardzo ostrożni w wyrażaniu swoich poglądów, tych rzeczywistych, które mają, a które nie są częścią taktyki wymagającej używania języka zwanego językiem dyplomatycznym.
No właśnie, czyli a jakim, panie profesorze, takie wyobrażenie dla nas, kto tam nie był, to przykładowo jest tak, jest jakieś spotkanie oficjalne i nagle po spotkaniu premier jakiegoś rządu mówi, jakiegoś tam, prawda, ekonomisty albo drugiego ministra finansów z innego państwa, porozmawiajmy, mam pewien tutaj plan czy interes, no idą sobie do, nie wiem, kawiarni, czy na kolację, czy do jakiegoś pokoju i rozmawiają, no i tutaj jakieś są przekazywane dane, czy to raczej wcześniej jest ustawiana jakaś rozmowa i dopiero wtedy jest kontynuacja?
Niestety to jest raczej to drugie. To znaczy pamiętajmy to, co jest tą taką, no tymi zamkniętymi drzwiami. Dzisiaj światem, zresztą nie tylko teraz, ale wiemy to już dobitnie, że rządzi lobbing. Lobbing zarówno w tym złym tego słowa znaczeniu, ten lobbing szkodliwy, ale również państwa, które chcą bronić interesów swojej gospodarki, muszą uczestniczyć w tym działaniach typu lobbingowego w interesie swojego kraju, niekiedy nawet bardzo konkretnych firm. I wiemy, że często nawet bywa tak, że głowy państw w czasie rozmów bilateralnych poruszają problemy konkretnych firm, które na przykład w ten czy inny sposób zostały zdyskryminowane, czyli polityka wkracza w sferę tych interesów ekonomicznych, nie tylko tych największych, które reprezentują poszczególne państwa jako całości, ale także poszczególnych firm. Wiemy, że oczywiście przegrywa ten, kto w tym nie uczestniczy lub jest na tyle słabym graczem na rynku, zwłaszcza wielkich korporacji, że jego interesy nie są w stanie się przebić na te najważniejsze fora, na których one są przynajmniej stawiane. Jeśli nie uzgadniane, to przynajmniej stawiane. I jest to część tej, nazwijmy to, obrazu twarzy współczesności, która stworzyła takie fora. Takim forum u nas jest również Krynica w naszym regionalnym wydaniu, czyli nasze krynickie spotkania, gdzie jest pewien rodzaj ujawnienia, upublicznienia tego, tej części polityki światowej czy regionalnej, która z zasady dzieje się zawsze za zamkniętymi drzwiami. Więcej wiemy dzięki temu o naszej rzeczywistości, a wiadomo, informacja i zrozumienie jest potrzebne, żeby umieć planować to, co jest ważne w przyszłości.
A przeciwnością chyba, panie profesorze, jest to spotkanie sławne już, dobrze mówię, w Bilderbergu, tak?
Tak.
To stowarzyszenie.
Że są takie, nazywamy to niejawne rządy oczywiście w cudzysłowie, tych, którzy kierują politykami. Wiemy, że polityka jest albo bywa bardzo często podporządkowana tym interesom, których nawet nie znamy, a które dopiero później ujawniają się na przykład poprzez niezrozumiałe dla opinii publicznej zmiany ustawodawcze lub też decyzje o charakterze strategicznym, politycznym, ale przede wszystkim prawnym, bo prawo tworzy byt obowiązujący. I czym więcej tego rodzaju debat, w których najważniejsze jest to, co ujawniło się przy tej okazji, czyli w jakimś sensie nawet popełniono taki błąd o charakterze, nazwijmy to, negocjacyjnym. Ujawniono coś, co potrafimy właściwie zinterpretować. I dobrze, że najważniejsze jest to, że musimy się uczyć bycia obecnym na tego rodzaju gremiach. Obecnym w sensie dosłownym i w tym obecnym w sensie know-how, umiejętności działania. Po prostu żyjemy w świecie otwartej gospodarki, zglobalizowanej, bardzo dla nas, dla państwa średniej wielkości, na bardzo trudnym rynku, bo nie jesteśmy pierwszą grupą tych, którzy, czyli tę pierwszą linią najważniejszych. Na pewno musimy w tym uczestniczyć i umieć w tym być obecnym i bronić nie zawsze w sposób skuteczny, ale próbować musimy bronić własnych interesów, bo w globalnej gospodarce zawsze będą ci, którzy przegrają.
Tak to wygląda. A jeszcze tak wróćmy, czemu akurat Davos, miasteczko tutaj, prawda, Szwajcarii, w górach zasypane śniegiem teraz, trudny dojazd, taki był wybór, czy taka jest jego jakaś taka piękna charakterystyka?
To trochę zadziałał swego czasu przypadek. Pamiętajmy, to jest uzdrowisko. Uzdrowisko, które zresztą jest nawet opisywane w literaturze w okresie I wojny światowej, która zawsze była miejscem, tak jak już zapomniane, takie kiedyś przed 100 laty centrum spotkań nawet głów koronowanych, to było Biarritz we Francji, gdzie królowie przyjeżdżali inkognito i odwiedzali i Davos, i Biarritz jako osoby prywatne, chociaż wszyscy wiedzieli, że to był król angielski Edward VIII, a wcześniej Wiktoria, czyli był taka, te miejsca charakterystyczne dla wypoczynku. One przede wszystkim dlatego zachowały swoją, to miejsce zachowało swoją rolę ze względu na neutralny grunt, na którym się spotykają ci, którzy nie są u siebie. Wiadomo, wszyscy są gośćmi, a to ma swoje zalety.
Czyli to już rozumiemy. No i jeszcze jedna rzecz, którą odnotowano, WIG z historycznym rekordem WIG, czyli Warszawski Indeks Giełdowy. Co to oznacza, że przekroczyliśmy jakąś taką, jakiś mur, jakąś granicę, że nasza gospodarka oddycha już pełnymi piersiami? Jak pan profesor tłumaczy ten fakt?
Znaczy, Wiadomo, że interpretacja tego rodzaju zagregowanych wskaźników ma charakter również psychologiczny. To są oceny perspektyw. To znaczy my mamy, pamiętamy, nawet ratingowe firmy na początku, przed 2 laty, nawet nam usiłowało obniżyć rating, bo była, dominowała negatywna, znaczy negatywny obraz, jakby negatywna prognoza. Te negatywne prognozy nie tylko zostały zweryfikowane, ale tak naprawdę tworzona jest realna ocena kondycji naszej gospodarki. Kondycja naszej gospodarki jest dobra, o czym nie tylko my decydujemy. Decydują również ci, którzy nas oceniają. Oni nawet mogą popełniać błędy. Ale jeżeli oni działają w przekonaniu, czyli to, co się nazywa perspektywą, że widzą, że jest warto inwestować w każdym tego słowa znaczeniu, to są w tej gospodarce. To znaczy, że my mamy jakby wsparcie tych czynników, na które mamy bardzo niewielki wpływ i dobrze, że one nam w tym momencie sprzyjają. I mamy szansę.
Wiem, że pan profesor teraz ma wykład, jest mała przerwa. Jeszcze jedno pytanie takie może trochę teoretyczne. Jeśli chodzi o ekonomię, o zarządzanie, kto ma mieć większe zasługi, czy być bardziej ceniony? Planista, czy realizator konkretnych planów, powiedzmy, przelanych na karcie, na dokumencie?
Wiadomo, że ważniejsza jest ta część realna rzeczywistości gospodarczej, że to, co jest tu najbliżej nas, czyli w działaniach poszczególnych firm, każdej firmy, zarówno tej wielkiej, jak i tej średniej, to znaczy ci, którzy niekoniecznie nawet znają prognozy, ale kierują się swoimi prognozami, swoim przekonaniem. I jeżeli ich działania, zwłaszcza jeśli chodzi o inwestycje, są budowane na jakiejś pozytywnej prognozie widzenia przyszłości w sposób z perspektywy samego zainteresowanego, czyli każdego z nas. W jakim sensie my wszyscy w tym uczestniczymy i może nawet ważniejsi są ci, którzy ich osobiste i własne przewidywania i prognozy są ważniejsze od tego, co ten wielki świat potrafi nam nasz temat powiedzieć, bo realna gospodarka jest najważniejsza. Najważniejszy jest popyt konsumpcyjny i to, że potrafimy zaspokoić ten popyt, tworzyć produkty, konkurować i przede wszystkim przetrwać, bo kryterium podstawowym każdej organizacji, a zwłaszcza w biznesie, jest ciągłość. Ciągłość prowadzenia działalności, ciągłość, wieloletni charakter inwestycji, a przede wszystkim wieloletnia perspektywa. I czym ona będzie wśród nas budowana w sposób jednocześnie przezorny, a z drugiej strony jednak z możliwie najdalej odległym horyzontem czasowym. No tym będzie lepiej.
Czyli można powiedzieć ta polityka, że dziadek myśli o wnuku, prawda? Wczoraj był dzień dziadka, przedwczoraj, więc tak by rozumiano, o pokolenie.
No to jest to najpiękniejsze, że jeżeli biznes pracuje widząc przyszłość swojego interesu w rękach swoich wnuków i prawnuków, to wtedy jest szansa, żeby podejmował najbardziej racjonalne decyzje.
Albo to, co pan premier Morawiecki lubi, to porównanie, że jakiś hokeista wielki światowy miał powiedzieć, że nie patrz tam, gdzie krążek hokejowy jest, ale w którym kierunku zmierza, to może już inny już temat.
Bo to jest polemika z Johnem Maynardem Keynesem, który słynnie, wszyscy go cytujemy, że jego nie interesuje w ekonomii długi, bo w długim okresie jesteśmy nieboszczykami, czyli nie przekraczajmy swoją wyobraźnią bariery własnego życia. Chyba w biznesie jest inaczej. Jeżeli budujemy firmy, które chcemy, żeby miały sens i treść i obecność za 20 lat, a i za 40 lat, to znaczy, że mamy przewagę nad tymi, którzy myślą w kategoriach krótszego okresu.
No, wystarczy popatrzeć, tak, mam takie porównanie Prudential, prawda, amerykańska firma ubezpieczeniowa, przecież w Powstaniu Warszawskim i budynek, no widzimy tam często, lekko zniszczony, nie lekko, złe słowo, ale widocznie zniszczony, ale po wojnie się odradza, teraz mamy reklamy chociażby tej firmy, więc to też pokazuje, jaki to jest rozdział wiekowy, prawda?
Obyśmy takich firm w Polsce w czasach, które dzisiaj żyjemy, stworzyli jak najwięcej i żebyśmy mogli ich widzieć je również jako obecne na rynku za 50 lat. No to jest właśnie definicja, ta podstawowa definicja dobrej polityki, polityki dalekiej perspektywy.
Tak. Panie profesorze, dziękuję bardzo za wypowiedź, za komentarz, a więc od Davos po daleką perspektywę ekonomiczną, żeśmy dzisiaj mieli taką mini wycieczkę, podróż. Pozdrawiamy serdecznie, dziękujemy za wypowiedź, do usłyszenia.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam najserdeczniej.
Dziękujemy, szczęść Boże. Drodzy Państwo, naszym gościem był pan profesor Witold Modzelewski, ekonomista. Dziękujemy bardzo za rozmowę.